Wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński w wywiadzie w RMF wyjawił, że Polska dzieliła się swoimi doświadczeniami z Izraelem w sprawie reformy sądownictwa. Opozycja wszczęła larum, że o takich rzeczach nie mówi się publicznie i powinny się skończyć dymisją ministra. Zapytamy o to dziś redaktora Eli Barbura z Tel Awiwu. Porozmawiamy także o tym, czy właśnie jesteśmy świadkami odwilży w stosunkach polsko-izraelskich. Do Polski mają wrócić izraelskie wycieczki, ale już bez uzbrojonej ochrony. Mają się też spotykać z polską młodzieżą. Jaka jest przyczyna takiej zmiany kierunku? Pamiętamy, że to właśnie PiS kilka lat temu rozpoczęło wojnę z Izraelem, próbując zmienić ustawę o IPN, z czego kilka miesięcy później mieli się wycofywać, podpisując ugodę w siedzibie Mossadu w Wiedniu. A dziś zapytam także redaktora Barbura, dlaczego Żydzi tak żywiołowo protestują przeciwko zmianom w sądownictwie i po co władza chce zmienić system sądowniczy w Izraelu. To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Oglądacie telewizję Idź Pod Prąd. Jeżeli to, co widzicie, będzie się Wam podobało, prosimy o kliknięcie łapki do góry, subskrypcję naszego kanału. Możecie zadawać pytania na YouTubie, na czacie. Jest też sonda. Zachęcamy do wzięcia udziału. Możecie głosować na czacie na YouTubie. Przypominamy też o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Jeżeli to, co będziecie widzieć, będzie się Wam podobało, możecie też nas wesprzeć, wchodząc na idźpodprąd.pl/wsparcie. Co miesiąc wspiera nas ponad 1000 osób. W tym miesiącu mamy już 760 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Jest czas do piątku, także prosimy Was, żeby i tym razem się udało. A ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam bardzo serdecznie.
A na łączach w Tel Awiwie redaktor Eli Barbur. Witamy pana redaktora bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa. Serdecznie,
dzisiaj
oczywiście.
Będziemy rozmawiać o Izraelu, ale tym razem o stosunkach polsko-izraelskich, bo coś się nietypowego dzieje. Na początek może zobaczmy ten fragment wypowiedzi wiceministra MSZ Pawła Jabłońskiego w rozmowie z redaktorem Mazurkiem porannej z RMF-u, jak właśnie wyjawił to, o czym rozmawia Polska z Izraelem.
Reforma sądownictwa wywołała tam ludzi do tablicy, czyli tłumy na ulicach protestujące przeciwko łamaniu praworządności, tym razem w Izraelu.
No cóż, to są sprawy wewnętrzne Izraela. My oczywiście rozmawiając z Izraelem też naszymi doświadczeniami w tym zakresie w jakimś stopniu się dzieliliśmy. Muszę powiedzieć, że sama strona izraelska nas o to pytała.
Przepraszam, ale to brzmi jak dowcip.
No, nie, no, mówię szczerą prawdę. O tych sprawach też rozmawiamy, bo to są sprawy, jak wiem, Izrael się interesował tym, co dzieje w Polsce. My się interesujemy tym, co dzieje się w Izraelu.
Ale wysłaliście im kod teraz? Nie, organizował demonstrację?
My uważamy, i to podkreślaliśmy także w dyskusjach wewnętrznych w Polsce, sprawy dotyczące ustroju sądownictwa to jest wewnętrzna sprawa każdego państwa. Jak większość w Knesecie zdecydowała, że jest taka ustawa, a teraz są protesty społeczne, Izrael to będzie sam rozwiązywał, tak jak uzna za właściwe. To jest demokracja, wprawdzie oczywiście też jak każda demokracja z różnymi problemami, ale jestem przekonany, że sobie poradzi.
Były szef MON-u, wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemioniak mówi, że jeśli nawet takie konsultacje były, to nigdy takich rzeczy się nie mówi. Mówi, że to dowodzi kompletnego braku kwalifikacji dyplomatycznych pana Jabłońskiego. Jeszcze raz możemy zobaczyć, to chodzi o te słowa. Oczywiście rozmawiamy z Izraelem, w jakimś stopniu dzielimy się naszymi doświadczeniami w tym zakresie. Sama strona izraelska nas o to pytała. Panie redaktorze, czy to rzeczywiście jest jakiś skandal, że wiceszef MSZ-u polskiego takie rzeczy w wywiadzie mówi, czy jest to całkiem do przyjęcia?
Tam no, gdzieś po środku, tam do przyjęcia to nie za bardzo, bo no, rzeczywiście takich rzeczy się nie mówi, no ale może bym jeszcze skrytykował redaktora Mazurka wyjściowo, bo zaznaczył nieprzytomnie kompletnie, że to jest łamanie praworządności w Izraelu, tam te protesty przeciwko łamaniu praworządności. No to jest bzdet typowo medialny w tej chwili. To od tego bzdeta należałoby zacząć. No a jeśli chodzi o tą wypowiedź o tych jakichś tam konsultacjach z Izraelem, no nie wiem, ja bym to jakoś tam humorystycznie chyba zinterpretował. No rzeczywiście brak doświadczenia wyraźnie, no. Nie gada się o takich rzeczach. No i podejrzewam, tak powiem nieskromnie bardzo, że myślę, że to raczej ten PiS mógłby się poradzić, poprosić o poradę Netanjahu, jak sobie radzi z różnymi kryzysami, bo Netanjahu jednak ma chyba większe doświadczenie polityczne jako polityk, który od zarania dosłownie jest krytykowany, tępiony, wbijany w grunt różnymi zdziczałymi metodami, a mimo wszystko jakoś daje radę ciągle. No i teraz też jakoś tam się wykręci zapewne. Wykręci. No po prostu w ramach tej polityki prawicowej obecnie od 4 miesięcy, wybory ostatnie, przypomnę, 1 listopada zeszłego roku były, ten rząd ma dopiero 4 miesiące, także on sobie zapewne poradzi, no. Facet ma naprawdę no, nabitą dłoń, jak to się mówi w dziennikarstwie, no. Jeśli chodzi o te wszystkie meandry polityczne i tak dalej.
O tych przyczynach, o protestach w Izraelu, to o tym porozmawiamy za chwilę. Na początek może jeszcze te polskie wątki. Tak jak powiedziałem, jest już nasz sonda na Twitterze. Czy popierasz zbliżenie Polski i na YouTubie, i Izraela? Możecie głosować. Wyniki sądy przedstawimy na koniec. Pastor Paweł Chojecki, co ty sądzisz o tym, tej wypowiedzi, czy to on się tak chciał pochwalić, że oni teraz tacy są doceniani przez Izrael, że tu nawet Izrael się ich konsultuje i dlatego tak wypalił. Co to oznacza?
Jeśli chodzi o te bzdety redaktora Mazurka, to rzeczywiście, choć przecież PiS mówi, że jest takim prawicowym, jakimś, nie wiem, konserwatywnym rządem, to także jego publicyści opowiadają właśnie taką no, zlepkę, że tu zły rząd Netanjahu, a tu dobrzy ci protestujący i że to jakiś taki zamach na demokrację. Będziemy o tym oczywiście za chwilę jeszcze więcej rozmawiać, ale tak tylko informuję pana redaktora, pewnie pan wie, że tu w Polsce to rzeczywiście taki we wszystkich i lewicowych i prawicowych mediach jest dokładnie taki sam klimat, czy taka sama narracja, raczej ta lewicowa, nie? Także no, będziemy starali się to trochę zrównoważyć. A jeśli chodzi o tę wypowiedź pana Jabłońskiego, no myślę, że tu jest taki syndrom jakiegoś niedocenienia lub jakaś odrobina pychy się ujawniła, że on się tak chciał pochwalić, że tu tak poważne państwo, no, światowy lider w różnych dziedzinach i też no, w bardzo dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, tu o tym też jeszcze powiemy, bo tu i Biden też osobiście rozmawiał, no że oni, że tu ten Izrael, no do PiSu pyta się, no jak, towarzysze, to zrobić, nie? No to oczywiście fikcja, tu się pan redaktor śmieje z tego, bo to nie tędy droga, czyli jakoś chciał ten blamasz tych różnych konfliktów i no tutaj taki upadek w oczach opinii publicznej w Polsce, coraz to nowe skandale, złodziejstwa i tak dalej, no to jest jakaś taka próba no, pokazania, że ktoś tam jeszcze w świecie z nami się liczy i to nie byle kto, bo rząd Izraela. Także tak odczytuje no, tę taką niefortunną wypowiedź. Oczywiście nawalanka ze strony opozycji będzie przesadna, bo to tam nic wielkiego się nie stało. No tak chciał się troszkę pochwalić, zabłysnąć i tyle.
To porozmawiajmy, czy możemy, czy obserwujemy właśnie odwilż w stosunkach polsko-izraelskich. No one chyba takiego upadku gdzieś tam sięgnęły właśnie wtedy, gdy przyszła ta
2018
sprawa,
rok,
nowelizacja ustawy o IPN-ie. Potem, mówiłem, w PiS się z tego raczkiem wycofywał. Oczywiście nic z tego dla Polski dobrego nie wyszło. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. No ale teraz kilka takich pozytywnych gdzieś tam tych newsów słyszymy. No właśnie ma być ambasador Polski w Izraelu. Teraz i vice versa. Już chyba jest teraz izraelski
w Polsce mają wrócić te wycieczki, które chyba już 5 lat nie ma tych wycieczek, tak? Młodzieży kiedyś to tam, zdaje się, 40 tysięcy, gdzieś widziałem taką liczbę, rocznie przyjeżdżało Żydów do Polski młodych.
W Lublinie przecież w wakacje, jak się poszło, czy na wiosnę.
Na Majdanek, tak.
Ale nie, nawet w centrum Lublina to zawsze było widać wycieczki z Izraela.
No właśnie, teraz mają wrócić, ale już tam właśnie bez uzbrojonej ochrony. Mają też odwiedzać polskie muzea, też widzieć się z polską młodzieżą, że mamy pokazywać Polaków jako taki rzeczywiście pozytywny kraj dla Izraela, bo rzeczywiście gdzie tam, jak ja przynajmniej takie doświadczenie miałem, że jak gdzieś tam na jakichś zagranicznych konferencjach spotykałem jakichś Żydów, no to oni Polaków mieli za wielkich antysemitów i tamże historia mniej więcej tak jak nazizm, polskie obozy koncentracyjne i tak dalej, no to oni taką wiedzę gdzieś tam z tej izraelskiej szkoły czerpali, czy też z tych wycieczek. To ma się jakoś zmienić. Skąd, panie redaktorze, taka nagła zmiana w PiS-ie, czy ogólnie w tych relacjach, no bo tutaj mamy pan Jabłoński, czy to bardziej gdzieś tam może związane też jest ze środowiskiem prezydenckim, skąd taką nagłą zmianę możemy obserwować zwrotku Izraelowi?
No to powodem tej zmiany jest wojna w Ukrainie oczywiście. Oczywiście, no, ambasador izraelski, który jest już, on wrócił do Warszawy, znaczy przyjechał w ogóle, objął tą misję, bo chyba był nowo mianowany, parę dni po wybuchu wojny w Ukrainie. No to chyba już, to jest chyba taki wyznacznik, no zupełnie jasny, prawda? To jest współpraca, która leży w interesie obu krajów, jak najbardziej. Izraelowi dochodziło wtedy chyba głównie o to, żeby przy pomocy Polski, prawda, jakoś wydobyć Żydów ukraińskich i także rosyjskich, którzy ewentualnie by uciekali. No nie wiadomo było, co się będzie działo. No, się zanosiło oczywiście od początku może nie od początku, bo na początku to wszyscy myśleli, że Ukraina padnie natychmiast, ale bardzo szybko się okazało, że to się rozwija w stronę jakiejś takiej masakry, apokalipsy. Więc była obawa. A polsko-izraelska współpraca już miała miejsce w swoim czasie, tam po rozpadzie Związku Sowieckiego na początku 90-tych lat, ta operacja Most, prawda, Żydzi rosyjscy wyjeżdżali do Izraela w Jałokęcie, prawda, no to są znane rzeczy. Także no to chyba w pierwszym momencie o to chodziło. Chodziło też o to, żeby, ponieważ Izrael od samego początku wiadomo było, że będzie kłopot z przekazywaniem jakiejś pomocy zbrojeniowej Ukraińcom ze względu na złożone stosunki z Rosją w Syrii. Ale wiadomo było, że skupi się na pomocy humanitarnej. No ta pomoc humanitarna też przez lotniska w Polsce miałaby iść i poszła. Tam potem przecież był od razu gdzieś tam parę miesięcy po wybuchu wojny Izrael tam założył ogromny szpital polowy taki koło Lwowa. To wszystko też przez Polskę szło, cały ten transport, ogromne transporty tego sprzętu medycznego, wszystkiego, no to są te szczegóły znane, prawda? Więc ja myślę, że oba kraje jakoś paradoksalnie oczywiście, no w cudzysłowie tam potrójnym, skorzystały na tej wojnie. Jednak jeśli chodzi o wzajemne stosunki, no to się jakoś troszkę wyprosta. Ja myślę, że nawet bardziej niż troszkę, bo jakoś instynktownie tutaj, może ja to jakoś jednostronnie odbieram, ale nie sądzę, bo staram się być obiektywny. No. Myślę, że jest, bo tutaj wyraźne zadowolenie takie właśnie w internecie się odczuwało i tak dalej, po tych komunikatach o wznowieniu jakichś relacji normalnych z Polską. W Izraelu się odczuwało to. No i z tego co wiem, po prostu Izraelczycy lubią jeździć do Polski, no. A te
panie
ja
redaktorze,
mówię o zwykłych ludziach, o redaktorach, a te wycieczki, no lubią jeździć, no co mam
bo z tego,
inaczej tego nie umiem powiedzieć.
No. Ja rozumiem, że
no, wojna, że Polska jest teraz potrzebna Izraelowi właśnie, żeby pomagać na przykład Ukrainie, no ale jaki PiS ma interes, żeby się zbliżyć z Izraelem? No przecież Żydzi to jest takie paliwo mocno, że tak powiem, które Polaków
wyborcze.
Bardzo ja PiS myślę, to lubiał wzbudzać jakieś właśnie
antyżydowskie klimaty. Ja myślę, że PiS będzie grał na obu tych fortepianach, że tam na przykład tam no ktoś od Ziobry, może jakiś Jaki, to jeszcze jak przyjdzie czas już taki tuż przed wyborami, żeby tak emocje, żeby tam, no to oni chlapną, tu mamy zgodę z panem redaktorem, ale ogólnie o politykę, jeśli chodzi o politykę międzynarodową na dużym szczeblu, no to jednak PiS po pierwsze szuka uznania, bo tu coraz większe problemy są na arenie międzynarodowej, oczywiście za pomoc Ukrainie, chwała i to wszyscy mówią w całym świecie, ale tu stosunki z Unią Europejską bardzo napięte. Jeśli chodzi o pozycję gospodarczą, leci na pysk. Polska spadła tam z 25 miejsca gdzieś w wolności gospodarczej zapisu, przed PiS-em, nie? Na 40 zapisu teraz, nie? Także że to jest no, ogromne tąpnięcie. Kłopoty tu się zaczynają już, jeśli chodzi o wolność mediów. Tu przecież raport amerykański, jeśli chodzi o zagrożenia demokracji w Polsce, no jest bardzo, bardzo poważny. Przecież myśmy też petycję do Trumpa mówili, że protestanci są prześladowani. Do Bidena, przepraszam. Do Trumpa wcześniej różne rzeczyśmy pisali. Teraz petycja do prezydenta Stanów Zjednoczonych właśnie, że protestanci są dyskryminowani, wręcz prześladowani w Polsce. To też musiało dojść, że tak powiem, do administracji amerykańskiej. I teraz PiS próbuje no gdzieś zdobyć jakieś punkty. No i Izrael jest tu dobrym, myślę, że tak powiem, odpowiednikiem do otwarcia i pokazania, że jednak tam jakaś dobra wola, jakieś możliwości zmiany są po stronie pisowskiej. Także widziałbym w tym z polskiej strony upadek rządu pisowskiego, jego znaczenia i kampanię wyborczą, że to jest jakaś próba takiego wygaszenia frontów niezgody, żeby z tej strony nie było ataku. A ze strony izraelskiej, no nowy rząd zawsze chce pokazać, że o, zobaczcie, tamci lewicowcy nie potrafili sobie poradzić, a my tu bardzo szybko załatwiamy sprawę z Polską.
Panie redaktorze, czy to też nie jest spowodowane jakoś, wydaje mi się, ewolucją w stosunku Izraela do Rosji od wybuchu wojny? Bo na początku Izrael nie był taki mocno antyrosyjski. To zresztą pan redaktor też tłumaczył te względy syryjskie gdzieś tam dosyć powolnego, czy potępiania agresji, czy pomocy, ale teraz już w ostatnich miesiącach no to ta pomoc izraelska i też militarna i ochotnicy izraelscy już od dawna walczą też w Ukrainie, po stronie ukraińskiej oczywiście. Czy to też nie jest tak, że gdzieś ta ewolucja w przypadku, w stosunku wojny do Ukrainy też pomogła w tym zbliżeniu polsko-izraelskim?
Tak, już wracam do tego, o czym pan mówi, ale jeszcze tylko dodam do tego wątku poprzedniego, że dlaczego PiS właściwie w stronę Izraela się zwraca. Ja myślę, że tu chodzi też o stawienie odporu jakimś tam naciskom ze strony Brukseli, Unii Europejskiej, prawda, na Polskę. No bo ja tutaj, prawda, PiS zaprzyjaźniony z państwem żydowskim, Żydów jest trudno atakować, to jest newralgiczny temat w ogóle w Europie, w Unii Europejskiej, która jest z definicji antyizraelska, więc ostrożnie jakoś teraz jakoś tak troszeczkę jakoś tonuje te swoje ataki na Izrael w ostatnim okresie. Choć chciałaby bardzo, no w każdym razie, no, a z kolei jeszcze w Izraelu powrót prawicy do rządu, do władzy. Netanyahu, który cały czas jeszcze za poprzedniej kadencji, zanim został utrącony na półtora roku temu, to przecież on był zainteresowany cały czas zbliżeniem z Polską, jeszcze tam z Winogradem i tak dalej. To wszystko się nie udało, to już nie będziemy wracać do tego. W każdym razie, no to on po prostu wrócił do dawnej polityki i koniec. No. Tu chodzi o stworzenie jakiegoś twardego prawicowego jądra w Europie, w Unii Europejskiej. To by się oczywiście bardzo przydało i teraz. No i to możliwe, możliwe, że coś tam dalej tam będą czynione jakieś kroki w tym kierunku. No nie za bardzo przy wsparciu akurat obecnej administracji waszyngtońskiej, która jest lewicowa. Także oni tam, Trump bardzo popierał te wysiłki takie właśnie stworzenia tej orientacji prawicowej w Europie. Był prawie że sponsorem tych ruchów, takich sondaży. No. Teraz jest Biden, który prowadzi zresztą ślamazarną, nieudaną politykę zagraniczną, w ogóle powiedziałbym. Teraz jeśli chodzi, wracamy do tej Rosji, Izrael, tak? Rosja, Izrael, jeszcze może, a PiS, jeszcze do PiSu, coś nieskładnie gadam. PiS chciałby się pokazać też być może jako bardzo prawicowe ugrupowanie, prawda, no, którym nie jest, no wiemy, czym jest PiS tak naprawdę, zlepkiem i tak dalej, tam różne. Ale, no i Rosja, Izrael. Rosja, Izrael, proszę państwa, to jest, no zmieniło się zmieniło się diametralnie, sprawa się zmieniła, dlatego że Iran jest w tej chwili no najbliższym praktycznie sojusznikiem Rosji, stał się w tej wojnie w Ukrainie, prawda, dostarcza im sprzęt, tych groźnych dronów słynnych, także rakiet. Ta współpraca się rozszerza, będzie też pomoc rosyjska dla rozbudowy potencjału zbrojeniowego w Iranie, no przynajmniej na to się zanosi ostro. Także Izrael w tej chwili no, ma rozwiązane ręce. Jeśli chodzi o Syrię, Rosjanie wycofali znaczną część swoich sił z Syrii, bo brakuje im potencjału zbrojnego na Ukrainie. Przestawili te swoje jakieś tam głównie jakieś formacje rakietowe na scenę ukraińską. Także Izraelczykom jest też dużo łatwiej w tej chwili atakować te cele irańskie w upadłej Syrii, gdzie Rosjanie ciągle utrzymują obecność wojskową, prawda? No to w tej chwili jakby Izrael ma bardziej rozwiązane te ręce, jak mówię, czy nie może się opowiedzieć no, po właściwej scenie historii, no, że tak powiem, otwarcie. No.
Tu jeszcze można dodać taki wątek, który myślę, że interesuje Izrael, mianowicie, że Rosja zdobytą w Ukrainie broń amerykańską lub ogólnie zachodnią przekazuje Iranowi właśnie, żeby próbować z jednej strony rozszyfrować te technologie, czyli je zwalczać, lub potem kopiować. Strona izraelska w dużej części oparta jest na broni też przecież importowanej z Zachodu, lotnictwo na przykład amerykańskie. Stąd to zbliżenie rosyjsko-irańskie może nieść bezpośrednie zagrożenie dla obronności Izraela również.
Jak najbardziej. Dodam jeszcze do tego, że dużo sprzętu wojskowego opartego na tych najnowszych technologiach jest projektowana i rozwijana przy współpracy Ameryki. Amerykanie po prostu wykładają kasę na to. Także to zagraża także interesom amerykańskim. Nie ma żadnych problemów w tym wypadku, jeśli chodzi o właśnie to zwiększenie wsparcia, czy tam po prostu jakoś tam odpalenie wsparcia wojskowego ze strony Izraela dla Ukraińców. No ale w tej chwili to wszystko jakoś, nie wiem, jakoś w tej chwili w ogóle jakoś mniej słyszymy, prawda? Czyli ja w ogóle odnoszę wrażenie, że tam się zaczynają po prostu rokowania zakulisowe. No nie jestem chyba odosobniony w tym wrażeniu, nie?
No takie głosy pojawiają się, że ta pomoc amerykańska się zmniejsza. No co prawda na przykład teraz, dzisiaj chyba, czy wczoraj już była informacja, że chyba 18 leopardów dotarło z Niemiec na przykład na Ukrainę.
Myślę, że w najbliższych dniach się to okaże. Patrzymy. Czy pójdzie silna ofensywa ukraińska i pogonią kacapa, no czy rzeczywiście dalej to będzie wojna już pozycyjna. Wojna pozycyjna, która będzie zmierzała do jakichś rozwiązań dyplomatycznych.
Porozmawiałem jeszcze o tej odwilży, no bo w naszej telewizji pan redaktor, też jeszcze ty, czy nawet jeszcze kiedyś możemy zobaczyć, nawet pokażmy gdzieś jakieś prehistoryczne grafiki jeszcze z Marianem Kowalskim, jak przecież razem występowaliście, od dawna opowiadaliście się za sojuszem polsko-izraelskim, pomysł tych wycieczek właśnie, no to też w naszej telewizji już, nie wiem, 6 lat temu, 5 padało.
A, no pan redaktor podkreślał, jeśli tylko mogę wtrącić, proszę. Że to nie mogą być takie wycieczki tylko do niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Polski, bo potem jest ten efekt, o którym ty mówiłeś, że no, tej młodzieży się utrwala Polska jako miejsce, gdzie ich pradziadkowie no, byli mordowani na masową skalę w ramach ludobójstwa i oni już nie bardzo rozumieją, jak to. No Niemcy ludobójstwo w Polsce robili, no to pewnie Polacy, nie?
No ale czy moje pytanie zmierza ku temu, czy to jest jakaś tylko chwilowa odwilż taktyczna i zaraz, tak jak wcześniej mówiłeś, zaraz gdzieś tam wybory, no to znowu się Żydów zaatakuje, czy jest szansa na to, że to będzie jakaś rzeczywiście zwrot w kierunku takim, że Polska z Izraelem zacieśnią te stosunki, jak panowie myślicie?
To zależy, jak długo będzie wojna w Ukrainie trwała, powiedziałbym. No, to jest ten po prostu kretyjski w sumie paradoks, no, ale na tym polega obecnie polityka światowa, no same paradoksy są przecież. Ale mówiąc poważnie całkiem, myślę, że to się fajnie rozwija. Przede wszystkim zaczęli jakoś bardziej delikatnie do tego podchodzić, prawda? Nie ma tych idiotów, którzy tu rządzili przez półtora roku w Izraelu, ten Lapid, ten Bennett i cała ta ferojna. W Polsce PiS też jakby troszkę bardziej, ja nie wiem, czy zmądrzał, ale się zrobił bardziej ostrożny, bo może dojrzał rzeczywiście trochę, no. W każdym razie no, w jego interesie leży w tej chwili wygaszenie tych emocji jakoś. Mówiliśmy o tym przed chwilą z różnych powodów, także to wygląda dobrze, no bo rzeczywiście, no, zwalczenie tych jakichś takich wzajemnych przesądów, bo w Polsce też są, no przecież nie oszukujmy się, są prądy też antysemickie i tak dalej, takie zakodowane od wielu, wielu lat. I to zresztą pobudzane, także nie chcę nikogo obrażać, ale przez Kościół i tak dalej, na przestrzeni setek lat. Antyjudaistyczna postawa Kościoła, to nie jest żadna tajemnica przecież, no. W Europie w ogóle.
No ja bym tu jeszcze Rosję dodał, która też żeruje mocno i podsyca.
No.
Jak tylko jest jakieś stronnictwo rosyjskie, to ono jest zaraz antysemickie.
Ale oczywiście tam Cerkiew to zaraz antysemicka totalna przecież była zawsze. No. Za carskich czasów przecież to straszne, że pogromy i tak dalej, ta czarna sotnia, te wszystkie protokoły metrów Sionu słynne, przecież to wyprodukowane przez tą tajną policję, tam nie pamiętam carską, jak się nazywała, jakoś tam ładnie.
Ochrana.
Tak jest. To wszystko znane są rzeczy, to wszystko przejęte przez tą chołotę bolszewicką, potem i te tradycje tam no. Stalin przecież pod koniec życia normalnie holokaust żydowski w Rosji szykował, to są wszystko udokumentowane fakty, tylko nie zdążył Bidaczyna, no bo mu się zmarło tam. Obozy przygotował, no. To miały być syłki masowe.
Ale wracając do tych wycieczek...
Wycieczki. Chcę powiedzieć właśnie, cholernie ważną rzeczą jest, i żeby to się udało właśnie, z tym, że ja nie bardzo wierzę w jakieś takie instytucjonalne rozwiązania. To musi się odbywać bardziej na bazie jakiejś takiej społecznej inicjatywy, że tak powiem, choć to jest dziwne określenie. Po prostu dyrektorzy poszczególnych szkół, ja znam zresztą przykłady tutaj, którzy dogadują się między sobą i po prostu jedna szkółka z Izraela odwiedza drugą szkółkę w Chrubiesowie konkretnie. Od lat trwa taka współpraca liceów i oni cudownie się dogadują. No, genialnie te wycieczki się wymieniają wzajemnie i tak dalej. Nie, w ostatnich latach w ogóle przez to zamrożenie to nie było tylko z powodu konfliktu polsko-izraelskiego na wysokich szczeblach, tylko też z powodu tej pandemii covidowej, prawda? No, dosyć istotna przeszkoda, no, to parę kompletne zamrożenie było, no. Wszystkiego zresztą, no, także to, no, ale teraz właśnie te wycieczki, no to one się powinny absolutnie zaczynać, tylko wie, ja to trąbię, to oczywiście to, no, rzucam tam ziarnko za ziarnkiem, ale tu chodzi o to, one się powinny zaczynać w Niemczech albo w Austrii, no. jakichś tam obozach, które no, nie są w tak dobrym stanie zachowane, jak w Polsce oczywiście.
Niemcy celowo zacierają pamięć.
Jasne, tam zostawiają jakąś bramę ładnie otynkowaną, tam dodają jakieś figurki, tam robią secesję, Austriacy głównie. No. Tam sadzą ładne jakieś tam kwiatki, rabatki tego, no, ładnie to robią. W każdym razie, no to oczywiście, że głównym tym kluczem są odwiedziny w Auschwitz i na tych innych miejscach męczeństwa na terenie Polski, tak? Ale powinni zacząć konkretnie od skopów, delikatnie mówię, prawda, tam austriackich skopów, tam niemieckich skopów i potem przyjechać. I potem Polska i potem kontakty jakieś takie właśnie na poziomie szkół indywidualnych, jakieś takie dyskoteki, coś tego do klubu razem, piwko i to jest prawdziwa normalizacja. I to samo, ja niestety nie mogę tego powiedzieć na przykład o wycieczkach polskich do Izraela, bo to są głównie pielgrzymki w tej chwili. A te pielgrzymki, no to ja byłem świadkiem wielokrotnie tam w minionych latach jeszcze. No to bosy ksiądz z krzyżem galopuje w samolocie, za przeproszeniem, prawda? I w ogóle w momencie, kiedy oni wysiadają z samolotu, to w ogóle, no tak, no, nie przesadzam. Głowy spuszczone, wpatrzone w ziemię, w ogóle tam jak widzą jakiegoś żołnierza czy żołnierkę izraelską, no to odwracają po prostu wstydliwie głowy w drugą stronę i potem w autobusie i w autobusach, tych autokarach turystycznych, które rozwożą tych pielgrzymów po tych miejscach świętych w Izraelu dla chrześcijaństwa, tak, których nie brakuje tutaj. Mają przeważnie przewodników arabskich przewodników, tych palestyńskich przewodników, którzy znają polski język, bo studiowali w Polsce, bo jeszcze za PRL-u, prawda, było pełno tych palestyńskich studentów w Polsce. No i tą łamaną polszczyzną oczywiście nawijają propagandę skrajnie antyizraelską. No to się wszystko musi zmienić, no. Tylko kto ma to zmieniać, no.
To ja jeszcze chyba zapytam od razu, bo w Polsce teraz bardzo popularny jest polityk Konfederacji Sławomir Mentzen i ostatnio tam Tusk go, Platforma zaczęła atakować, no bo im odbiera elektorat. On się wsławił taką tak zwaną właśnie piątką Mentzena, jak mówił, jak to należy zdobywać głosy, że muszą mówić, że oni nienawidzą gejów, Żydów, Unii Europejskiej, podatków i aborcji. Panie redaktorze, jak to się ma właśnie, jak pan to jako Polak i Izraelczyk zarazem skomentuje takie zdobywanie głosów wyborców właśnie na nienawiści do Żydów?
Prymitywna chamowa, no czy to inaczej tego nie można nazwać, no. Zwykłe chamstwo prymitywne i tyle, no. To jest po prostu, to jest rzecz, która powinna zostać, no, wypalona, wykluczona z życia publicznego, nie tylko w Polsce, wszędzie, no. Oczywiście, no to przecież to w ogóle nie ma, nie wiem, no to jest nawias, to jest po prostu jakaś taka, no, no nie, no kanał kompletny, no, kanał, no. Nie da się inaczej tego określić przecież. To takie teraz no, trzeba mówić o tym wszystkim otwarcie i w ogóle się nie nawet używać jakichś tam, ja się staram używać na bardzo delikatnych określeń, naprawdę staram się, no, bo tak spontanicznie miał tutaj chlapnąć, no to byłoby straszne, no. To byście mnie wywalili natychmiast
po
trzech sekundach, ale nie, no trudno mi się opanować czasem, no. Po trzech sekundach bym zniknął z ekranu.
No. No, ja bym dodał to, co powiedziałem wcześniej, że każda ruska partia ma element antysemityzmu.
Ale oczywiście.
No, towarzystwo dzisiaj Mentzen to jest taka nowa odsłona, nowe oblicze Brauna i Korwina. Nie? To przecież jest bezpośredni jakiś potomek, następca, mówię o tym takim symbolicznym potomstwie Korwina. No i tu dalej jest ten rys właśnie propagandy czy narracji rosyjskiej, który musi się objawić antysemityzmem i to w ogóle zero zdziwień.
Zawsze z nich wyłazi, z tego Ławrowa nawet, który tam względnie wydawał się ogładzony w minionych latach. Przecież to zwykłe chamidło wyszło z niego tam. On coś tam doszukiwał się korzeni żydowskich u Hitlera. No to przecież trzeba być kompletnym matołym łobuzem. No. To się po prostu w we łbie nie mieści. No.
Ale jeszcze chciałem wrócić do tej turystyki, bo rośnie nam nowe pokolenie i to jest jakieś, myślę, otwarcie i nadzieja, że to nowe pokolenie już nie słucha tych bzdetów właśnie takich rodem z tej carskiej jeszcze, czy później bolszewickiej, moczarowskiej, antyżydowskiej propagandy. To są ludzie, którzy już są otwarci na świat, podróżowali, znają walory turystyczne Izraela, nie tylko z tych pielgrzymek z bosym księcem, jak to pan redaktor opisał, ale jeżdżą czy nad Morze Martwe, do Masady, czy do Eliatu, czy ogólnie takie wycieczki. Niebawem będziemy mieli, mam nadzieję, ciekawą taką przygodę, właśnie medialną wycieczkę po górach Izraela, ale to poczekajmy do czasu świątecznego, to więcej coś o tym powiem. Także odkrywają turystycznie Izrael z całkowicie takich, powiedzmy, no, świeckich pobudek. O, tak bym to określił. Oczywiście Izrael to Biblia, no to tych miejsc, gdzie się nie ruszyć, to jakieś biblijne wspomnienie, odniesienie. Także gdzieś to też oczywiście na Polaków oddziaływuje i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Także tu absolutnie popieramy. Chociaż ja, pamiętacie, taki mamy cykl kilkudziesięciu takich krótkich migawek z Izraela. Biblia w 3D, nie? To chciałem wam pokazać tamte miejsca takie nieodwiedzane przez te pielgrzymki z wiecie, nawiedzonymi jakimiś, i tam te miejsca to zwykle są tam nie te, co były tak naprawdę, tylko takie, no, zrobione pod komercję taką religijną i tam się całuje różne tam podłogi, miejsca i tego typu sprawy, to tam to w ogóle nawet nie zachodziłem, ale te prawdziwe ślady historii biblijnej staraliśmy się wam pokazać, także możecie to sobie na naszym kanale zobaczyć. No i w drugą stronę też widzę taką nadzieję, że młodzi Izraelczycy docenią walory Polski, tak jak pan redaktor powiedział, że mamy fajną młodzież, że mamy zabytki nie tylko niemieckie, te budowle z czasów II wojny światowej, że mamy, no, wspólne tradycje spędzania wolnego czasu. Tu właśnie różne tam puby, piwo i tak dalej. Także mamy przecież, jakby Izraelczycy, tacy młodzi, którzy nie znają Polski, zobaczyli na przykład, ile śladów kultury żydowskiej jest w polskiej kuchni, nie? Czy w polskiej muzyce, vice versa, nie? Jak na przykład hymn izraelski wypływa z tradycji romantycznych polskiej muzyki, no to by byli zdziwieni, jak wiele mamy wspólnego. Także myślę, że tu naprawdę jest wielkie bogactwo do odkrywania i że to nowe pokolenie zacznie wracać do tego, a nie da się wpuszczać w te takie kanały ruskiej narracji szczującej Polaków na Ukraińców, Ukraińców na Polaków, Polaków na Żydów, Żydów na Polaków i tak dalej, i tak dalej.
Jeszcze dodam. Te wycieczki to jest cholernie ważna rzecz, bo to jest masa ludzi. Przecież to wspomnieliśmy tutaj, to nie jest 20 tysięcy, to jest do 40 tysięcy młodych ludzi rocznie. Przez 10 lat to jest prawie 500 000 młodych Izraelczyków. Proszę państwa, to jest cholernie ważna sprawa. No. I to, że tych parę lat było przerwy, to też niedobrze. No ale dobra, no to już siła wyższa, ten COVID pieprzony i to wszystko całe, i te wszystkie konflikty. No. Ale teraz to jest ważna sprawa, to trzeba to rozwijać, tylko jakoś, no właśnie mówię, no to trzeba unormować tam. Przecież te wszystkie idiotyzmy z tymi ochroniarzami i tak dalej, to można było to w 5 minut załatwić. No. Tak, się okazało, że to jest do załatwienia, nie? Bo to niby, że to honorowe, że tam Izraelczycy, tam jakieś tam służby z długą bronią, skop z dory tam, to można się było dogadać, no przecież, no, jak jest wola z dwóch stron, to takie rzeczy się załatwia w 5 minut. Chodzi o to zmianę tych szlaku, tych wycieczek, a te wycieczki są ważne, no.
Oczywiście tutaj takie hasło, że tam bez uzbrojonej ochrony, to nie jest precyzyjne. Z tego, co ja wiem, to bez widocznej broni mają być.
Nie, ma być polska ochrona teraz.
Ma być też i polska ochrona, ale ja wiem, że Izrael to poważne państwo, no to już skończę.
Bo tam bez widocznej to oni już i tak byli, także to nie była żadna zmiana. Czas na wasze głosy. Irena Gołchowska, serdeczne pozdrowienia dla najsympatyczniejszego i nadzwyczaj kompetentnego redaktora, pana Barbura.
Brawo.
Brawo. Bogusława Wyzińska, jak PiS doradza, to czuję katastrofę. Reszta pytań jest to za chwilę, bo one dotyczą się tych protestów. Panie rektorze, to może przejdźmy do do sprawy tych protestów. Na początek skrytykował pan pana redaktora Mazurka, że on mówi, że to jest zamach na demokrację w Izraelu. To poprosimy teraz, żeby pan przedstawił nam, no bo chodzi też o jakieś zmiany w Sądzie Najwyższym, z tego co doczytałem, tak, żeby ten Knesset, parlament żydowski mógł odwoływać chyba decyzję wyboru sędziów, tak, jeśli chodzi o ten Sąd Najwyższy. Co władza chce osiągnąć, zmieniając ten system sądowniczy, no i dlaczego są takie protesty?
Cholernie poważna sprawa, bo tutaj prawie od połowy 90-tych lat ten Sąd Najwyższy no, uzurpuje sobie władzę nadrzędną w państwie po prostu. On sobie sam uchwalił w połowie 90-tych lat. Był jakiś tam główny sędzia, który to sobie podyktował i nikt wtedy nie zwrócił uwagi na to, bo nikt sobie nie zdawał sprawy z powagi tych zmian. W każdym razie oni sobie, prawda, oni sobie przywłaszczyli po prostu prawo, że mogą unieważniać decyzje władzy ustawodawczej, czyli właśnie i wykonawczej rządu i parlamentu i Knesetu, prawda? No to jest jakaś no, unikalna sytuacja w świecie zachodnim.
Tutaj ta reforma, ustawę, tak? Mogli blokować.
Mogą zablokować spokojnie każde postanowienie rządu i Knesetu. Czyli znaczy nawet... najpierw Knesset, okay. Rządu i potem zatwierdzoną tą ustawę przez Kneset, tak? Mhm. Tak to idzie w normalnej demokracji, prawda? Rząd tam, w każdym razie, no władzy wykonawczej i ustawodawczej, a to jest władza sądownicza, czyli ten podstawowy podział tej trójwładzy, czyli te żelazne podstawy każdej normalnej demokracji zostały naruszone tutaj. I nie brak przykładów. Teraz nie będę tych przykładów wymieniał, są karygodne zupełnie z minionych lat, kiedy ingerował rzeczywiście ten Sąd Najwyższy w bardzo ważne, istotne sprawy dla gospodarki Izraela, dla polityki izraelskiej i tak dalej. I teraz tak, Netanjahu ze swoją partią Likudem prawicową, przygotowując się do ewentualności, że powróci do władzy przed tymi wyborami w listopadzie zeszłego roku, bardzo dokładnie i starannie przygotowali tą reformę sądowniczą. Bardzo dokładnie. W minionych latach tutaj utworzony został specjalny think tank, składający się ze 100 naukowców. Dostał pieniądze jakichś tam darczyńców w Ameryce. Przygotowali się bardzo, bardzo dokładnie do tego, do tych wszystkich uzasadnień, sprawdzili dokładnie, jak ta sytuacja wygląda we wszystkich normalnych zachodnich krajach, prawda, w zachodnim świecie. Nigdzie czegoś takiego jak w Izraelu nie ma. Także no i jednocześnie w ramach tej teoretycznych tych przygotowań do tej reformy także uwzględnili sprawę obrony praw człowieka, bo to jest teraz główny zarzut wysuwany przez tą opozycję oportunistyczną kompletnie, że naruszone zostaną prawa LGBT, prawda, jakieś takie bzdury, to Izrael jest absolutnie znany z pełnej swobody tych praw, tutaj się odbywają te tam parady wolności, że jakie tam zwał, no nie, tam od cholery tych parad się odbywa w samym Tel Awiwie, że hasydzi przywłaszczą sobie, zawłaszczą w ogóle sytuację w Izraelu. To wszystko jest nieprawda, no to wszystko są po prostu kłamliwe zarzuty wysuwane w tej chwili przez tą opozycję. I jednym słowem, no, teoretycznie to wszystko zostało ładnie przygotowane i nie ma, trudno tej opozycji jest wysuwać jakieś konkretne zarzuty, dlatego kłamią. Kłamią, jednocześnie podburzając ludzi, którzy nie wczytują się w tą reformę, te problemy, po prostu widzą, że zagrożenie dla LGBT, zagrożenie dla, że zawłaszczone państwo zostanie przez ortodoksów. No to oczywiście świecka część społeczeństwa daje się porwać tym numerom, szczególnie, że to wszystko jest popierane przez te naprawdę no, kompletnie zdegenerowane tą część mainstreamowych mediów w Izraelu, łącznie z mediami publicznymi, co jest największym skandalem, prawda? Bo psim obowiązkiem mediów publicznych jest prezentowanie jakiejś wyważonych stanowisk, tak? A tutaj to jest naruszone w sposób no, absolutnie niebywały zupełnie, no. Dokładnie tak samo jak to się odbywało w Ameryce, jeśli chodzi o kampanię przeciwko Trumpowi, trumpizmowi, szerzej to ujmując, prawda? To jest dokładnie to samo. A w innych krajach zachodnich no, to wszystko są procesy, które mają miejsce także w innych krajach zachodnich, tylko że one nie są tak jaskrawe. A w Izraelu, ja już mówiłem kilkakrotnie, to jest malutki kraj, 10-milionowy, prawda? Niespełna. Z tego jest tam około 8 milionów Żydów. Reszta to jest mniejszość arabska. Ja mówię o mniejszości arabskiej w Izraelu, nie o Palestyńczykach. Także jak jest kraik 8-milionowy, no, rzędu jakichś tam skandynawskich krajków, prawda? To wszystko dokładnie widać, co tu się dzieje. Jak gra planszowa taka, prawda? Widać dokładnie, które pionki tutaj się poruszają, które animują i tak dalej. Także my tutaj dokładnie w tej chwili widzimy, i to jest też, moim zdaniem, to jest doskonała lekcja, dlatego ten świat zachodni tak pilnie obserwuje te wydarzenia tutaj. To wszystko zresztą jednostronnie obserwuje, bo znowu te media mainstreamowe na zachodzie, one też są sparszywiałe przecież.
No u nas króluje taka narracja, że ten konflikt o Sąd Najwyższy to jest po to, żeby Netanyahu sobie bezkarność załatwił, no tak. że no ci dziennikarze, których tu już troszeczkę pan redaktor podsumował na początku, no oni, no to, i to jest zrozumiałe dla ludzi i to zostaje w świadomości, a sprawa jest dużo poważniejsza, no bo to jest pytanie, no kto będzie rządził, czy jakaś grupa tych sędziów, czy też ludzie wybrani w wyborach demokratycznych, nie? Tu o to chodzi tak naprawdę.
I to nie tylko sędziów, bo tutaj teraz właśnie na tych, jak mówię, gra planszowa, wszystko widać dokładnie, nagle się okazało, że ci sędziowie to jest tylko czubek góry lodowej, że tak powiem, najbardziej widoczne, no. Bo tak, za nimi się czai cały wymiar sprawiedliwości, łącznie z policją, ze służbami porządkowymi, no. Czyli prokuratura, radcy prawni rządu, jest jakaś baba, która teraz no, jest okropna zupełnie, mianowana tam w ostatniej chwili przed upadkiem tego poprzedniego, tego marionetkowego gabinetu Lapida, mianowana na to stanowisko, która w tej chwili stara się blokować premiera, ruchy Netanyahu. Doradca prawdy, kobieta, nie pamiętam jak się nazywa, jakiś taki z myślnikiem w środku, no to są trudne nazwiska wszędzie.
Ale panie redaktorze, bo mówi pan, że...
Ale nie, proszę, chcę powiedzieć.
Proszę, niech pan dokończy.
Także to się okazuje, to jest właśnie ten słynny, złowrogi deep state. Cała ta orientacja tych takich urzędasów, nie pochodzących z wyborów, którzy tak naprawdę sprawują sądy w Izraelu, od kilkudziesięcioleci rządzi tutaj prawica i nie da się daleko idących zmian przeprowadzić właśnie z powodu tego średniego szczebla urzędniczego, w którym jest pełno też byłych wojskowych, bo tutaj jest nadprodukcja przecież różnych generałów i wysokiej rangi oficerów, bo taki kraj, taka specyfika, takie zagrożenia. I oni tam potem, jak przechodzą do cywila, tam w wieku 47-8 lat, no to w pełni wieku, no to zajmują różne pozycje właśnie w administracji rządowej, no. Tam zostają różnymi prezesami spółek i tak dalej, tam dyrektoriaty, tam firm i tak dalej. Sami siebie zresztą tam promując. No i to teraz wyłazi na wierzch, bo to wszystko są ludzie, którzy nagle, taki generał, jak przechodzi do cywila, nagle się staje lewicowcem, no. Bo jak miał mundurek na sobie, no to był to po prostu bronił interesów kraju, no, zgodnie z konsensusem, a potem z niego wyłazi jakaś taka tradycja rodzinno-ideologiczna, tam czy tam z kibuców, kibuce to były lewicowe, przecież one upadły wszystkie tam w większości. Ale taka tradycja, no i tu jest, i to się, to jest ten deep state. Ten deep state oczywiście to jest zjawisko, które jest wspólne dla całego zachodniego świata. No, ja dlatego dlatego właśnie, wiesz, bardzo, wiecie państwo, doceniam bardzo właśnie Trumpa, bo on pierwszy zaczął zwracać, zagrożony przez ten deep state w Ameryce, we własnym interesie, prawda? Pierwszy zaczął używać tego określenia szeroko, określenia to pochodzącego podobno z Turcji jeszcze.
I ten ale deep state... skąd takie protesty? No bo mówi pan, że ten system prawny jest wyjątkowy, że nigdzie gdzie indziej w państwach z Europy Zachodniej nie ma takiej władzy Sądu Najwyższego, no ale jakoś tak wygląda, przynajmniej z naszej perspektywy, że większości Izraelczykom się to podoba, no bo protestują, nie chcą tych zmian.
To też jest nieprawdziwy obraz, bo to nie jest większość Izraelczyków, bo ta większość to 4 miesiące temu wybrała prawicowy rząd, który cały czas mówił, że będzie reformował sądownictwo. To tam w jego platformie wyborczej stało jak byk. Także tu ludzie, którzy głosowali, wiedzieli dokładnie, na kogo głosują. To jest zakłamany obraz, ponieważ jak pokazują takie obrazki tych masowych demonstracji, to się dzieje prawie wyłącznie w centrum Tel Awiwu, prawda? Na takim jednym z głównych skrzyżowań tutaj. Tel Awiw. I teraz proszę zwrócić uwagę, że ta woda, zaraz do tej wody wrócę, do tych armatek wodnych, to jest zakłamany obraz, ponieważ reszta Izraela, czyli ta większość, milcząca większość, która właśnie przestaje milczeć, bo wczoraj po raz pierwszy w nocy, wieczorem się odbyła wielka demonstracja na rzecz reformy w Jerozolimie, też wielotysięczna, po prostu jest łatwiej skupić tych ludzi w środku Tel Awiwu. Wielki Tel Awiw to jest metropolia 1,5 miliona ludzi, więc łatwiej ich tutaj skupić w centrum miasta i widać ten tłum. Te obrazki są robione z powietrza, to są dronowe zdjęcia. No właśnie te rzeczy. Także no to powstaje wrażenie, że pół Izraela albo 3/4, ale to jest nieprawda. To jest nieprawda. Tak samo na przykład te blokady drogowe. Są te, proszę, tych dwóch policjantów. To jest klasyczny obrazek. Ta policja jest częścią w tej chwili tego deep state'u, czyli antyrządowego. Oni zamiast rozpraszać ten tłum, który bezprawnie blokuje jedną z głównych przelotówek, to jest przelotówka Ayalon, to się nazywa, przez środek Tel Awiwu to przelatuje, tam pół Izraela dziennie to tam przejeżdża, oni powinni rozproszyć to. Ale oni idą na czele demonstracji, no to przecież niebywałe zupełnie, niebywałe w żadnym normalnym systemie demokratycznym. No. Także no to są te symptomy tych schorzeń, tej demokracji, te wpadki demokratyczne, z którymi trzeba sobie poradzić. No. Teraz tak, no w Izraelu, ponieważ jednak dużo tych ludzi demonstruje, oni się dali podburzyć tej takiej fałszywej propagandzie, prowadzonej przez głównie przy pomocy mediów, o których mówię, że te media są spsiałe, no. Są zdegradowane kompletnie, bo tu jeżeli na przykład są w tej chwili 4 główne kanały telewizyjne, 3 łącznie z publicznym są antyrządowe, łącznie z publicznym. Ten publiczny kanał należy do korporacji publicznej, która ma też radio, zwykłe radio, czyli to radio jak gdzieś od 7 rano zaczyna pompować w te głowy wszystkich kierowców, tu głównie, nie głównie, no nie tylko tu, tak, ale jak miliony ludzi do pracy zasuwa samochodami, no to są w korkach i tak dalej, no to słuchają tego radia od 7 rano, jest taki popularny tam lektor, tam dziennikarz, zresztą pochodzący z Polski, nazywa się Arie Gola, no i nadaje cały czas przeciwko temu Bibiemu nieszczęsnemu. I to się odbywa od wielu lat. Wbili tym nieszczęsnym ludziom do głowy, że to jest w ogóle, że to jest facet, że Bibi jest kryminalistą. Te rzeczy są powtarzane, ja widzę to nawet w polskim internecie, no bezmyślnie powtarzane, no ale to jest, ten proces już trwa chyba ze 4 lata w tej chwili. I każdy, są 3 główne punkty tam oskarżenia, korupcję, tam naruszenie zaufania, jakoś tam ładnie się to wszystko nazywa, bombastycznie, po kolei są obalane, facet jest absolutnie niewinny, wszystko jest fikcyjne, dokładnie tak samo jak temu nieszczęsnemu Trumpowi zarzucali związki z Rosją, ten Russiagate, prawda, w Stanach. To wszystko jest wyssane z palca. Chamskie numery normalnie. No. I to jest właśnie chamskie numery, które mogły być zrealizowane tylko przy pomocy tego właśnie tego deep state'u sądowego, tych różnych takich prokuratorów i tej policji, no i tych doradców prawnych wszystkich, no, w tych minionych latach, prawda? No i to wszystko wyłazi na wierzch w tej chwili, ale jeżeli się normalnemu człowiekowi, który sobie jedzie do pracy i tam jeszcze sobie tam zagryza jakiegoś sendwicza, prawda, w tym samochodzie i słucha tego dudnienia od 7 rano, że ten Bibi to kryminalista, że tam, że razem z żoną zażerają się tam jakimiś tam krabami i tak dalej, w dodatku niekoszernymi i tak dalej. Teraz ostatnio był w Londynie, to pierwsze, co oni tam wyciągnęli, ta baba właśnie, ta radca, ta doradczyni prawna rządu, to się nazywa, że Bibi z Sarą, ze swoją małżonką, poszli do niekoszernej knajpy w Londynie. No słowo daje, no. To są te numery, no. Się po prostu w głowie nie mieści. To są
bzdury, no. Ciekawe jest, że jednocześnie oskarżają go, że chce, żeby właśnie ci religijni Żydzi zyskali jakąś tam przewagę i nadawali ton świeckiemu państwu, a tutaj grają właśnie na tych religijnych, że tak powiem, resentymentach. Panie redaktorze, ale...
Chodzi o to, żeby podburzyć tych ortodoksów przecież.
Tak, no chodzi o to, żeby wszystkich przeciwko premierowi skierować.
Nie trzyma to wszystko, no tak, no. Przecież jego oskarżyli o to, no słuchajcie państwo uważnie, jeden z punktów tego oskarżenia, tam jakaś akta numer 1000 czy 2000, czy, bo to takie bombastyczne numery dali, trzy akty oskarżenia. To jeden z tych aktów to był, że on w ciągu 10 lat wychlał i wyjarał, za przeproszeniem, szampana i cygar za $1,000,000, które dostał od tam jakiegoś kumpla w Hollywoodzie, takiego producenta Milchina, izraelski producent filmowy Milchin. No, to trzeba by się przekręcić, to nie, to batalion, nie, ja bym nie dał rady, no. Może bym się nawet
no. Ale spójrzmy... No nie, no to... Spójrzmy
razem
troszeczkę...
chyba nie dali rady. No. Za $1,000,000 cygar i szampana wychlać i wyjarać? Za przeproszeniem znowu? No, no. Przecież, ale to autentyczny akt oskarżenia. No.
Że no to on jeszcze żyje?
Cud? No tak, może jakieś drogie. No.
Oskarżyli go o to, tam w minionych latach Izrael kupił, dostał częściowo w ramach jeszcze odszkodowań niemieckich, dostał, zamówił w każdym razie takie ultranowoczesne okręty podwodne typu Delfin. Tak. No przecież Iranowi. No. W każdym razie oczywiście oskarżyli Bibiego o to, że wziął łapówę. No. Czy tam jego kuzyn wziął łapówę, ale Bibi wiedział. No wszystko już upadło, wszystkie te oskarżenia wyssane z palca. No. Albo oskarżyli, jeden z tych aktów oskarżenia to był taki, że Bibi sobie usiłował kupić sobie przychylność mediów, tam jednego z portali informacyjnych, Walla to się nazywa. No ale jaki polityk nie usiłuje sobie zdobyć popularności przy pomocy mediów? A jak je kupić? To oczywiście, no, nie, no, bzdury kompletne. No, przecież to jest podstawa działalności współczesnych polityków w ramach gry demokratycznej, prawda?
Spójrzmy troszkę szerzej na tę sprawę, bo ja zgadzam się z panem redaktorem, że Izrael jest jak gdyby takim, no nie wiem, takim doświadczalnym, takim miejscem, gdzie to wszystko widać. No, takim. I mamy taki stan, że oto jest rząd, który wygrywa, znaczy no, partia czy koalicja wygrywa wybory, ma program, chce go realizować, no a tutaj powiedzmy przeciwnicy, opozycja, deep state, jak ich tam nazwiemy, wyprowadza ludzi na ulicę na masową skalę i następuje klincz. Nie? Teraz jeszcze Stany Zjednoczone no, też włączyły się w tę sprawę. Tu zresztą jeden z ministrów, minister obrony, też już pierwszy powiedział, że trzeba się tam jakoś wycofać, że kompromis, i został no, odwołany w trybie natychmiastowym przez Netanyahu.
Teraz, sam Biden dzwoni.
No właśnie mówię, wczoraj administracja amerykańska, potem już bezpośrednio sam prezydent Biden.
naciski na Netanyahu. I,
no i ten się wycofuje.
Ten
tak?
mówi, że o miesiąc, przez miesiąc, tak? o miesiąc przesuwają tę sprawę. No, nie wiem, czy nie doszliśmy w tych zachodnich demokracjach do jakiegoś takiego klinczu, że społeczeństwa, nie chcę powiedzieć, że pół na pół, bo jeszcze demokratycznie no, wygrała ta siła, powiedzmy, no, jakaś związana z wartościami dotychczasowymi, ale że mamy klincz państw tych demokratycznych. To jest przecież dawny plan komunistów, żeby tak no, podburzyć społeczeństwa Zachodu, tak je podzielić, tak je ponapuszczać na siebie, tak wyrugować wartości takie stabilizujące te społeczeństwa, wartości konserwatywne, żeby był to jeden wielki chaos. Czy to, z czym mamy do czynienia teraz w Izraelu, ale już podobne elementy widać w innych demokracjach, czy to nie jest właśnie spełnienie tego snu komunistów, żeby całkowicie wprowadzić Zachód w stan chaosu?
Przede wszystkim widzimy, że ta komuna nie zdechła całkiem, prawda? To znaczy wiemy, że nie zdechła, ale widać, że ma też ma spadkobierców. No to wszystko, to nie da rady, no to te, w Rosji to było tam ponad 70 lat, prawda? I potem tam duża część Europy i tak dalej. To nie zdechło, no to są Chiny i tak dalej. Z tym zagrożeniem trzeba się cały czas liczyć. No to widać w tej chwili dokładnie, ponieważ w ogóle lewica, ta skrajna lewica, czyli lewactwo, tak? No to są sieroty po komunie, no to przecież to wszystko, wszyscy dokładnie wiemy i oni stosują dokładnie te same metody tej inżynierii dusz i tak dalej, to się ładnie nazywało przecież, tak? To teraz są te sparszywiałe wszystkie media, które niestety działają tak, jak działają i to jest wspólne dla całego zachodniego świata, no. W Izraelu rzeczywiście widać w tej chwili dokładnie, że jak mówię, gra planszowa, widać dokładnie, jak to się dzieje. A dzieje się tak, że trzeba się liczyć z tym, że po pierwsze, nie zdechła ta komuna światowa, tylko dalej oddziałuje. Oddziałuje teraz innymi środkami i od wewnątrz, prawda? Właśnie przy pomocy tego lewactwa w poszczególnych, w świecie zachodnim w ogóle, ogólnie rzecz biorąc, tak? Po drugie, nie zdechła rola mediów. Trzeba bardzo dużą uwagę zwracać na to, że te media dalej odgrywają swoją rolę. Cały czas nam się wydawało przecież, przynajmniej przez parę dobrych lat, no, prawda, nam, mówię zbiorowo, że internet i tak dalej, że to wszystko wyrównuje, demokratyzuje i tak dalej, przepływ informacji, to wszystko się okazało nieprawdą, ponieważ okazało się, że te główne platformy cyfrowe to też są zlewaczone, no. Też są zlewaczone, no i blokują przepływ informacji tak naprawdę, no. Nie będę dawał osobistych przykładów, ale mnie przecież ten fejsik cały, to cały czas mi ogranicza zasięg, bo kiedyś nazwałem zamachowca palestyńskiego zdziczałym Arabem, no. No proszę bardzo, no. Od tego czasu i tam na miesiąc mnie zablokowali, potem odblokowali, ale dalej tam, ale nie, no to jakieś takie numery, no po prostu prymitywne, zupełna cenzura komusza, no. Ale nie, no, ale to się odbywa przecież na masową klasę, na masową skalę, co ja tam jestem jakiś tam mini trybik, no. Teraz tak, więc jak mówię, dalsze wpływy tej komuny, prawda, dalsze znaczenie mediów, łącznie z internetem, który też jest w dużej części zainfekowany lewactwem, delikatnie mówiąc. I także coś, co mnie strasznie rozczarowało w ostatnim czasie, czyli ta psychologia tłumu, jakoś ten pęd owczy, że ludzie dają się dalej zmanipulować. Ja mam takie bardzo niestosowne porównanie w przypadku Izraela i to poważnie mówię, no. Bardzo, jest mi bardzo nieprzyjemnie o tym mówić, ale to mi przypomina po prostu, no. Zawsze się zastanawiałem, od lat się zastanawiałem i pewnie nie jestem jedyny, jak to możliwe w swoim czasie, że Hitler przez tam paręnaście lat tak zmanipulował tych Niemców, w sumie kulturalny, cywilizowany naród. Nawet biorąc poprawkę, że poniżono ich po pierwszej wojnie światowej. Ale ten kulturalny, cywilizowany naród doprowadzony został do stanu dzikości po prostu, prawda? Do barbarzyństwa totalnego, jaskiniowcy. No ale Czyli no i to przy pomocy także propagandy. Przypominam, no, Goebbels, słynne jego zdanie, przejęte zresztą potem przez komunistów, prawda, i realizowane przez wiele lat, że kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą, tak? No więc dokładnie to samo niestety zdarzyło się w minionych latach i widać to wyniki teraz tego w Izraelu. No i ta skłonność tłumów do jakaś taka uległość, ta mówię, psychologia tłumu, jakiś taki owczy pęd, że ludzie dają się wkręcić w coś, co nie do, sami do końca nie wiedzą, nie wierzą, ale idą z takim pędem, no. To w Izraelu ma miejsce w tej chwili. No, bardzo bolesne i wkurzające. No.
No tutaj tak troszeczkę...
Trochę za ostro gadam.
Nie, no to tak akurat wygląda. Tu się się przynajmniej całkowicie zgadzam, jestem zasłuchany i podobne wnioski i obserwacje mam. No wydaje mi się, że tutaj będzie taka pokusa teraz do środowisk także konserwatywnych, powiedzmy prawicowych czy tych tradycyjnych, żeby skorzystać teraz z tych wzorów, które tu usłusznie podpowiadają komunistyczne Chiny, a mianowicie totalnej kontroli. No bo jeśli ludzie no, stają się głupi na masową skalę, ten owczy pęd i różne takie rzeczy, o których mówił pan redaktor, no to teraz zaraz ktoś przyjdzie i powie, no, że jak ludzie są głupi, no to trzeba ich kontrolować, nie? Żeby sobie krzywdy nie zrobili, no bo są głupi. Nie? Czyli najpierw jest ogłupianie ludzi, wyrywanie ich z tradycyjnych wartości, z rodzin i różne, to już nie będę tego rozwijał. Teraz ludzie rzeczywiście są ogłupiali, idą, protestują, nie bardzo wiedzą przeciwko czemu, komu są gotowi tam się tłuc, przepychać i robić anarchię, no to teraz taka usłużna, diaboliczno-komunistyczna podpowiedź będzie: wprowadźmy totalną kontrolę i no, już będzie święty spokój. Ja się tego najbardziej obawiam, że na bazie tego chaosu już w krajach zachodnich zaczną coraz mocniej przebijać się postulaty totalnej kontroli.
No właśnie, no bo w Paryżu teraz też mamy protesty ogromne, to też przecież właśnie, i też to prawica to pokazuje, nie? Że to tu w Polsce jest dobrze, a tu na Zachodzie te tak zwane prawdziwe demokracje gdzieś tam się sypią. Panie redaktorze, to zapytam na koniec, jak przyszłość pan przewiduje, jeśli chodzi o te protesty, no bo pan popiera od dawna premiera Netanyahu. On się teraz, wydaje się, że cofnął się na miesiąc, mówi, że konsultacje społeczne i tak dalej. Jak to, czy to gdzieś zostanie, trafi do zamrażarki sejmowej, jak to się mówi w Polsce, ten projekt i nic z niego nie wyjdzie? Czy on jakoś przekona opinię publiczną? Jak pan myśli, jak to się dalej potoczy?
No on się cofnął na, jak to się mówi, na z góry przygotowane pozycje, to jakoś inaczej to się, ale o to
upatrzone
chodzi, tak?
Pozycje, tak.
Te upatrzone pozycje, tak jest. Teraz, no, specyfika izraelska tutaj. Teraz jest właściwie prawie miesiąc jakiejś takiej przerwy, bo to w przyszłym tygodniu jest święto Pesach, to trwa tydzień, prawda? Potem jest rocznica wybuchu getta, powstania w getcie warszawskim, czyli ten Jom Holokaust. Wtedy 19 kwietnia to jest dzień Holokaustu w Izraelu, jest obchodzony jako dzień Holokaustu, ta rocznica wybuchu powstania. I potem jest święto niepodległości, prawda? To wszystko są ruchome daty w Izraelu, prawda? Także tam nie pamiętam dat dokładnie, ale to jest mniej więcej miesiąc w sumie. Sam Pesach to jest tydzień. Czy tu chodzi w tej chwili o wygaszenie, no, emocji, powiedzmy, prawda? W międzyczasie tu i ówdzie się da może jakoś stonować, złagodzić tam ten projekt tej reformy sądownictwa. Może dodam jeszcze w tej chwili, że cała ta reforma bombastyczna sądownictwa to polega na tym tak naprawdę, że ten obecny rząd Netanyahu, załóżmy, że będzie utrzyma się przez 4 lata, co wcale to w rzeczywistości izraelskim to jest science fiction, ale jeżeli gdyby mu się udało 4 lata utrzymać, prawda, to będzie miał prawo mianować dwóch sędziów dwóch sędziów w tym 15-osobowym gronie Sądu Najwyższego, bo tylko dwóch tam pójdzie na emeryturę, prawda? Okej? Także to jest ta wielka, wielka, ogromna zmiana. No więc załóżmy, że się zgodzą, żeby mianować tylko jednego. I tu chodzi o ten sposób mianowania tych sędziów. No to niemożliwe jest po prostu, żeby ten Sąd Najwyższy, który sam się wybiera po kubotersku według klucza lewicowego, no, delikatnie rzecz ujmując, prawda, żeby ten sąd był dalej w ten sposób wybierany. No, trzeba stworzyć jakąś komisję z przedstawicielami wyborców, tam strony rządowej. Tu sprawa, dotychczas też Izba Adwokacka uczestniczyła w tych. Izba, adwokaci są uzależnieni kompletnie od sędziów, przecież oni nie będą zadzierać z sędziami, skoro potem ci sędziowie rozpatrują sprawy bronione przez tych adwokatów, prawda? Także to też jest ta sama grupa interesów. No to wszystko trzeba zmienić, no. I niemożliwą jest rzeczą, żeby sąd 15 lewicowych sędziów unieważniało, na przykład blokowało, na przykład, przykład daje, budowę transizraelskiej autostrady przez parę dobrych lat. Ta autostrada to jest ta autostrada numer 6. Północ-południe. No to chodzi o to, żeby peryferie mogły dojeżdżać szybciutko do Tel Awiwu, do metropolii tel awiwskiej, gdzie głównie robota jest, prawda? W ten sposób też promocja zawodowa i tak dalej, umożliwienie tym peryferiom udziału, prawda, w gospodarce izraelskiej. Dobra, to są szerokie tematy, nie mamy czasu chyba też na to, ale w każdym razie no, oni blokowali przez dobrych parę lat, ten Sąd Najwyższy blokował wydobycie gazu spod dna Morza Śródziemnego. Miliardy dolców stracił to państwo. Blokowali budowę ogrodzenia granicznego od strony Synaju, od strony granicy egipskiej, podczas gdy tysiące migrantów afrykańskich przez pustynię Synaj ruszyło do tego Eldorado izraelskiego, żeby tutaj tam, prawda, zarabiać na życie. No. Byśmy ten niespełna, jak mówię, 10-milionowy kraj, czyli tam niespełna 8 milionów Żydów, byłoby zalanych w tej chwili przez miliony muzułmańskich migrantów z Afryki, bo to też w dużej części muzułmanie są, no. Ten sąd to blokował to w ten sposób, że istnieje tutaj kilkanaście organizacji pozarządowych, które składają po prostu ap lewicowych, które z kolei dostają pieniądze od Unii Europejskiej, od różnych czynników amerykańskich, lewicowych. Te NGOsy składają apelacje do Sądu Najwyższego, żeby tam zablokować budowę na przykład tej autostrady, bo tam jakieś motylki i jaszczurki zapieprzają, prawda? No tak, to było.
Znamy to. U nas to samo.
No i te jaszczurki, te motylki, to przez to setki, tysiące ludzi nie mogło dojeżdżać do roboty w tym nieszczęsnej, tej metropolii tel awiwskiej, bo tam chodziło też o budowę pociągu, prawda? Bo to jest tam autostrada i pociąg. Z tym wydobyciem gazu, gdyby nie to, że ten Bibi w tych minionych latach przełamał, po prostu był premierem przecież, zanim ten rząd się jego zmienił, tam półtora roku temu, przez wiele lat. Także on tam przełamywał te wszystkie numery tego Sądu Najwyższego, tam najwyższym wysiłkiem, doprowadził do budowy tego ogrodzenia granicznego 200 kilometrów na granicy z Egiptem. Doprowadził do tego, że tą autostradę w końcu zaczęli przedłużać. Tu i ówdzie odcinek po odcinku, ale jakoś tam już dociągają do tam, gdzie trzeba, na południu i na północy. No i ten gaz, no to teraz z tym kryzysem energetycznym na świecie, Izrael jest po prostu usamodzielnił się dzięki temu gazowi. Co by było w przeciwnym razie? Byłby potworny kryzys, no. Potworny kryzys, dokładnie dużo gorszy jeszcze niż w Europie przecież, no. A jakoś tak tutaj trzymamy się na powierzchni dzięki tym dostawom. Jeszcze być może uda się zrealizować jakieś dostawy gazu izraelskiego, którego są wielkie nadwyżki, prawda, do Europy. Także ten skroplony gaz, jakieś takie są, jest wiele, wiele propozycji, wiele jakichś takich perspektyw. No, to dzięki temu, że ten gaz jest no, pompowany spod tego Mediterrane. No. Ale to ten sąd blokował to wszystko. Jak mówię, za pośrednictwem tych lewackich NGOsów. No.
Panie redaktorze, nasz...
To jest ten numer, to są te numery, tak to działa. No.
Krzysztof Cymbor pyta pana redaktora, czy zgodziłby się pan z tezą, że obecne protesty w Izraelu mogą być inspirowane przez Rosję i Chiny albo przez inny zewnętrzny ośrodek władzy. No pan mówił o tym Deep State'cie, ale czy też czy jakieś w ogóle ślady rosyjsko-chińskie w tych protestach gdzieś tam są, czy na razie ich nie widać?
Oni chyba raczej sądują, co mogliby zrobić w tej chwili. Ja mówię o Rosjanach, prawda? Rosjanie bardzo ostrożnie, bo Rosjanie się boją, że rzeczywiście tam nastąpi ostra eskalacja w Syrii i oni będą musieli się tam stamtąd wycofać. No bo gdyby doszło do jakiejś wojny izraelsko-irańskiej, no bo to oczywiście, że arena syryjska zostałaby rozgrzana i oni musieliby się tam pochować po jakichś dziurach, bo nie byłoby innej rady. Oni by nie zaczęli tutaj wojny z Izraelem, zresztą wycofali te główne swoje siły z tej upadłej Syrii. Także Rosjanie bardzo ostrożnie, zawsze się z tym należy liczyć, no bo to jest przecież, to są KGB-owcy, no to trzeba się liczyć z tym zagrożeniem zawsze. Jeśli chodzi o Chińczyków, Chińczycy mają tutaj bardzo poważne interesy ekonomiczne na Bliskim Wschodzie. W ogóle te ich obecne szlaki jedwabne, to one obejmują i Zatokę Perską i przechodzą, mają przechodzić przez Morze Śródziemne, przecież oni mają zaczepienie w Grecji, we Włoszech i tak dalej, przez Hajfę i tak dalej, ale z kolei to jest sprawa taka, że Izrael z kolei, mając tych Chińczyków na przykład tej Hajfie, to ma taką tarczę obronną przed atakami rakietowymi irańskimi z Libanu. No bo jeżeli Chińczycy tam mają jedno z nabrzeży sobie częściowo tam opanowali, bo ono zostało sprzedane teraz Hindusom, ale Chińczycy tam mają, zbudowali dźwigi i tak dalej, to przecież nie dadzą sobie zniszczyć tych wielomiliardowych inwestycji przez jakieś ataki rakietowe irańskie, a oni Iran z kolei trzymają za łeb, no bo ekonomicznie ich utrzymują, no. To tak w skrócie bardzo, no. Jakieś tam trzeba się zawsze liczyć z możliwością, że ci komuniści, postkomuniści, jak go zwał, to go zwał, oni tam zawsze gdzieś tam się wpieprzają, ale w Izraelu to nie jest to główna sprawa.
Mamy też wyniki waszej sondy, czy popierasz zbliżenie Polski i Izraela. Mamy prawie 350 głosów, 79% na tak odpowiedziało, 14 na nie, 6 nie mam zdania, czyli wśród widzów telewizji Idź Pod Prąd, no to nie ma wielkiego zaskoczenia, popierają nasi widzowie, jest poparcie zbliżenia polsko-izraelskiego. Panie redaktorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy komentarz, za naświetlenie nam tej sprawy, tych protestów w Izraelu. Cieszymy się też na tą odwilż, o której rozmawialiśmy, polsko-izraelskiej. Dziękuję jeszcze raz.
I zapraszamy do Polski. Wiosna idzie.
No śnieg także dzisiaj padał, także to wiosna pełną gębą.
Przyjadę na 100%.
Tak,
tym razem musi być już i Lublin.
Trzymamy za słowo.
Lublin będzie, przyjadę na 100%.
Także mamy nadzieję, że
tylko
i tutaj...
Tylko nie gnajcie do Majdanka, nie jadę od razu.
Nie, to już...
Nie, do naszego studia, to tutaj zobaczycie wtedy pana redaktora.
Z drugiej strony Lublina.
Tak jest. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Był z nami redaktor Eli Barbur, Tel Aviv Online. Dziękujemy jeszcze raz.
Dzięki również, pozdrawiam was serdecznie.
Dziękujemy,
pozdrawiamy. Przechodzimy już do ogłoszeń. Mamy dzisiaj też super czatowicza, pan Zbigniew Stachowiak. Dziękujemy bardzo serdecznie. Ja nie przypominałem, no ale mam nadzieję, że pamiętacie, że od chyba ze 2 tygodni mamy tą opcję wspierania nas też przez czat. Także was do tego zachęcamy. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? O 17:00 serwis, a o 18:00 kapłan na rozdrożu. Zobaczymy teraz krótką zapowiedź księdza, który do byka mówił bracie.
Urodziłem się w Brazylii, jestem już czwartym pokoleniem Polaków w Brazylii. Pamiętam, jak u nas w domu wisiał ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej, ja się go bałem, bo on jest taki czarny. Ja się urodziłem w Brazylii, dosłownie w takiej dżungli. I tam ja zacząłem czytać Pismo Święte, to było też takie ciekawe. Zrobiłem sobie taki ołtarzyk, codziennie wieczorami czytałem to Pismo Święte. i zaczęło się rodzić we mnie powołanie, żeby głosić Jezusa Chrystusa. Ja nie zapomnę, jak pierwszy raz franciszkanie do mnie przyjechali, to od razu mi wręczyli książkę świętego Franciszka. I byłem tak zachwycony tym Franciszkiem, że mówiłem do byka bracie. I goniąc tego byka, od sąsiada, mówię, bracie, chodź do domu. 18 marca przyleciałem, to było po zimie. Ja byłem w szoku. Ja myślałem, że przyjechałem do jakiegoś kraju po wojnie. To wszystko się zmieniło, to moje pierwsze wrażenie na zewnątrz. Ja byłem zachwycony Polską. Ja dosłownie wyszedłem z dżungli. Kiedyś się wstydziłem tego, teraz jestem taki wdzięczny. Katolicyzm polski dla mnie się wydawał bardzo ciężki, taki zawiły, za surowy. Ludzie uwielbiali moje kazania, ludzie uwielbiali, jak ja głosiłem Chrystusa. Na zewnątrz ja się prezentowałem jako bardzo święty. Ale w środku ja z roku na rok ja stawałem się gorszy. I wydawało mi się to normalne, ale przed ludźmi wychodził człowiek i zakładał te maski. Dlatego jak pobielany grobowiec byłem.
To już dzisiaj o 18:00, to jak... był ksiądz Arsenio Fialek, ty prowadziłeś ten wywiad.
Tak, jak widzieliście, zastąpiłem Kornelię, bo ona jest i pomysłodawczynią, i główną taką redaktorką tego cyklu programów właśnie z byłymi księżmi, byłymi zakonnicami. Teraz ksiądz Arsenio to jest sprawa jeszcze niecałych 3 lat. To jest bardzo świeża decyzja. Stąd zachęcam was do spędzenia dzisiejszego popołudnia z nami o 18:00. Tak jak ksiądz Arsenio, były ksiądz już teraz, ale jeszcze do niedawna pełnił też posługę w Szczecinie, we Władysławowie jako wikary. Mówi, no wyszedłem z dżungli, z kompletnej dżungli, gdzie w 1911 roku z Polski, być może właśnie z Lubelszczyzny wyemigrowali jego przodkowie, potem Polska, potem Wyspy Brytyjskie. Także naprawdę na kilka programów materiału zachęcam was, żebyście posłuchali tego no, naszego rodaka, który tak z serca mówi, że pewne rzeczy po raz pierwszy powiedział publicznie dzisiaj o 18:00. Szczególnie tych z was, którzy macie znaki zapytania, którzy się borykacie z tym, co zrobić ze swoim katolicyzmem, zostać, nie zostać. Wczoraj trochę też o tym myśmy mówili, no to zobaczcie, jak sobie poradził młody chłopak z dżungli brazylijskiej, potomek Polaków, potem ksiądz katolicki, no a dzisiaj uczeń Jezusa Chrystusa.
To już o godzinie 18:00 w naszej telewizji. Z ogłoszeń zapraszamy na wystawę Biblii w Lublinie w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w holu głównym w dniach od 3 do 30 kwietnia. Będziecie mogli zobaczyć tą wystawę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Co jeszcze? Polecamy wczorajszy program Sztuka pielęgnowania małżeństwa. Wrażenia po konferencji dla małżeństw Alma. Możecie zobaczyć go na naszym kanale. Wczoraj była emisja. Kto jeszcze nie widział, zachęcamy. Przypominamy tradycyjnie jeszcze raz o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Przypominam, że marzec zbliża się do końca. Mamy 760 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd w marcu. Brakuje jeszcze 240 do tego 1000 tego challenge'u, który ustanowiłeś już chyba 4 lata temu.
No chętnie, to tak on już się trochę zestarzał, ten challenge, ale no wiecie, był COVID, wojna teraz, także rozumiem, że jest bardzo ciężko, inflacja, drożyzna, stąd dziękujemy, że jesteście z nami, pomimo tych wszystkich kłopotów, także każda wasza wpłata to dla nas jest taki no, znak, że ktoś nas ogląda i wspiera, że to, co robimy, podoba się wam, że chcecie, żebyśmy dalej nadawali. Także tak odczytujemy wasze wsparcie i mówię, możecie przecież dowolnie gospodarować swoimi pieniędzmi. Rozumiem, że jest trudna sytuacja, także nie oczekujemy jakichś wielkich poświęceń, ale przynajmniej właśnie taka symboliczna wpłata to pokazuje, że jesteście z nami i że to, co robimy, to dalej dmuchacie w ten żagiel, że chcecie, żebyśmy dalej gnali, płynęli i tak dalej.
Także możecie wejść na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam są przeróżne formy, jak można nas wesprzeć. Jesteśmy także na Patronite, patronite.pl/idzpodprat. A także możecie przekazać 1,5% na fundację Twój Ruch podatku dochodowego. 1,5% trzeba podać numer KRS 40 456 259. Zachęcamy Was też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536 813 435, a my się będziemy już z Państwem żegnać. Zapraszamy na godzinę 17. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
I jeszcze mogę być o 18, jak zechcecie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Wycofany ojciec i wycofany chrześcijanin. Może zacznę z drugiej strony. Często w środowiskach chrześcijańskich mówi się, że chrześcijanie nie powinni angażować się do polityki, że polityka jest brudna, a chrześcijanie są tacy czyści, duchowi i nie powinni się w brudy tego świata mieszać, czyli nie angażować się do polityki. Oczywiście myślę, że to jest taka ucieczka i tylko próba usprawiedliwienia tego, ale spróbujmy przenieść to na argument ojca i rodziny. Właśnie taki wycofany, nieangażujący się ojciec jest jednym z przekleństw naszych czasów, że człowiek, który zostawia wszystko na barkach żony, gdzieś ucieka, gdzieś idzie w swój świat, w jakieś hobby czy w pracę, a żona ma się ze wszystkimi problemami, głównie z dziećmi i prowadzeniem domu, ma się sama jakoś w tym ogarniać, no jest, tu chrześcijanie się zgadzają, jest czymś złym, nie? Czyli że ojciec chrześcijanin, no to powinien dbać o dom, powinien tam naprawić dach, powinien postawić płot, zamek w furtce naprawić i tak dalej, i tak dalej. No a teraz spróbujmy przenieść tę analogię na politykę. Przecież polityka to nie jest gdzieś życie na Marsie, tylko polityka to jest troska o już, że tak powiem, drogę, która idzie obok domu, o sąsiada, o straż pożarną w danym mieście czy na wsi, żeby ona funkcjonowała i mogła pomóc. Tak jak ja mam gaśnicę w domu, tak warto, żeby straż pożarna była, bo samą gaśnicą dużego pożaru nie ugaszę. Potrzebujemy pewnych działań wspólnych i to jest właśnie polityka. Także chrześcijanin, który mówi, że on się nie angażuje w sprawy swojego miasta, swojego państwa, to jest dla mnie takim samym negatywnym typem jak ojciec, który nie angażuje się w sprawy swojej rodziny. Bardzo proszę tych chrześcijan, którzy powielają takie bzdury, żeby rozważyli ten argument. Pozdrawiam.
Marca 1933 roku władze polskie rozwiązały obóz Wielkiej Polski. Organizacja ta skupiała polskich narodowców. Została założona w grudniu 1926 roku. Pomysł pochodził od Romana Dmowskiego i on również kierował obozem Wielkiej Polski jako wielki oboźny. Po zamachu majowym Dmowski uznał, że obóz narodowy nie ma szans na przejęcie władzy drogą parlamentarną. Można to zrobić jedynie przeprowadzając rewolucję. Obóz Wielkiej Polski miał tę rewolucję przygotować i przeprowadzić. Tworząc go, wzorowano się w pewnym stopniu na włoskim faszyzmie. Choć Dmowski stwierdził, że faszystowski system rządów jest dobry tylko na krótki czas, bo jest zbyt kosztowny. Sama nazwa nawiązywała do idei Wielkich Włoch głoszonych przez Mussoliniego. Członkowie ruchu pozdrawiali się rzymskim salutem. Oznaką przynależności był szczerbiec. Obóz Wielkiej Polski stawiał sobie za cel stworzenie państwa realizującego wyłącznie interesy narodu polskiego, a nie wszystkich obywateli. Cel ten miał być osiągnięty poprzez walkę z dominacją gospodarczą Żydów, całkowitą eliminację Żydów z życia publicznego oraz polonizację słowiańskich mniejszości narodowych. Polska miała być oparta na katolicyzmie. Dmowski w tym czasie stwierdził, że nie jest on dodatkiem wejściem do polskości, ale w znacznej mierze stanowi jej istotę. Co do ustroju państwa, obóz chciał odejścia od demokracji parlamentarnej, postulował zasadę hierarchii i elitarności. W ciągu kilku lat obóz Wielkiej Polski stał się organizacją masową. Skupiał od 200 do 300 tysięcy członków i sympatyków. Był największą organizacją opozycyjną wobec sanacji, ale inne partie polityczne nie chciały z nim współpracować, co przesądziło o jego porażce. Jako powód delegalizacji OWP podano działalność sprzeczną z kodeksem karnym, odsycanie nienawiści partyjnej i rasowej i podburzanie ludności przeciwko władzom.